Dzień dobry, witamy. Jesteśmy tutaj w studiu imienia Janusza Hajduna, dzisiaj w Gdańsku, ale przypomnę, że byliśmy już i w Tczewie, i w Kwidzynie, i w Słupsku, a będziemy jeszcze w piątek w Wejherowie, już jakby na koniec, bezpośrednio przed ciszą wyborczą. Jesteśmy tutaj, bo nie jest nam obojętne, co dzieje się w Polsce i dlatego chcielibyśmy porozmawiać o tym, co się zdarzy lub nie zdarzy w niedzielę. Jest referendum, zostało ono zarządzone. I o tym referendum będziemy właśnie mówić. Witam publiczność, co już Tomek tutaj wyraził. Dzień dobry Państwu, witam. Witam także uczestników debaty. I tak, SLD Zjednoczoną Lewicę reprezentuje profesor Joanna Senyszyn, była posłanka i europosłanka z Gdyni i z Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowoczesną PL reprezentuje pani Ewa Lider.
Dzień dobry.
Gdańsk Obywatelski, szefowa Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz, była kandydatka na prezydenta Gdańska.
To jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje poseł Janusz Śniadek, szef PiSu na Pomorzu, były szef Solidarności.
Kłaniam się.
Platformę Obywatelską reprezentuje Jacek Bendykowski, szef klubu radnych Platformy w Sejmiku Pomorskim.
Dzień dobry Państwu.
Twój ruch Zjednoczoną Lewicę poseł Piotr Bałć, jak witam. Sam mi tutaj powiedział przed wejściem, wykładowca akademicki. Bardzo proszę.
Witam wszystkich radnych słuchaczy.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I ostatni nasz gość, Artur Dziambor, członek Rady Głównej Kongresu Nowej Prawicy, radny dzielnicy Cisowa, były kandydat na prezydenta Gdyni. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Krótko, w niedzielnym referendum będziemy głosować w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii, pozycji obywatela na styku w relacji z Urzędem Skarbowym. Ja na początek chciałabym tak na krótko zapytać Państwa, czy Wy co do zasady jesteście zwolennikami czy przeciwnikami organizowania w Polsce referendów w sprawach mniejszych i większych, większej i mniejszej wagi? Czy powinno się organizować referendum, skoro mamy Sejm i Senat, który wybraliśmy, czy nie? Kto zaczyna? Może pan Artur Dziambor.
Dobrze, proszę państwa, jeżeli chodzi o referendum, to jak najbardziej one powinny być organizowane, natomiast powinny być zmienione zasady ich prowadzenia. W tym momencie jest tak, że żeby referendum było ważne, musi być 50% frekwencji, co jest praktycznie nieosiągalne w przypadku referendum.
Obniżyć
ponieważ
próg?
Nie. Po prostu zrobić tak, że zdecydowali ci, którzy poszli zagłosować. To kiedyś proponował nawet prezydent Bronisław Komorowski za swojej kadencji.
Ale tak w każdej sprawie byśmy głosowali? Czy
nie, no to wie pani, jeżeli jest jakaś grupa, która zechciała zebrać podpisy pod jakimś problemem, ten problem został zatwierdzony, zostało to zatwierdzone, że jakaś tam ilość podpisów sprawia, że referendum trwa. Jeżeli pójdzie głosować 5% obywateli, to te 5%, które się zainteresowało tym tematem, decyduje. Wtedy byłoby tak, że zagłosowali rzeczywiście zainteresowani i znający się na temacie, bo w tym momencie jest tak, że oddajemy decyzje ludziom, a ludzie decydują bardzo często na bazie emocji, a nie wiedzy na przykład. I w ten sposób powstają wypaczenia.
Dziękuję bardzo. A Lewica co do zasady mówi tak czy nie referendum?
Znaczy, oczywiście referenda są przewidziane w Konstytucji, powinny się odbywać, ponieważ jest to forma demokratycznego wyrażenia swojej opinii. Natomiast oczywiście nie w każdej sprawie może być przeprowadzone referendum. Tutaj Konstytucja to reguluje. No właśnie referendum, które ma być teraz w najbliższą niedzielę, no to pierwsze pytanie jest niekonstytucyjne, drugie nieprecyzyjne, a trzecie niemądre. No więc jeżeli mamy zadawać takie pytania, to lepiej oczywiście nie wydawać 100 milionów złotych na referendum, bo to jest bezsensowne.
No to tutaj postawmy.
Natomiast jeszcze bym się odniosła, jeżeli można, do tego, kto powinien, jaka liczba osób powinna być w referendum, żeby ono było ważne. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tylko takie na przykład odwołanie prezydenta, no to oczywiście
prezydenta miasta,
to jest wiążące, jeżeli weźmie udział 50%, no jeżeli zagłosują na przykład za odwołaniem. Natomiast to referendum, które ma się odbyć teraz w niedzielę, to bez względu na to, jaki będzie jego wynik, gdyby nawet było 50%, to jest ten rodzaj referendum, które i tak nie jest wiążące dla Sejmu, ponieważ to ewentualnie Sejm może zmienić na przykład
ordynację. Ale wyobrażam sobie, że trudno nie brać zupełnie pod uwagę tego, co mówią Polacy.
Proszę?
Wyobrażam sobie, że trudno nie wziąć kompletnie pod uwagę tego, co powiedzą Polacy.
No nie, dlaczego? Przecież w sprawie obniżenia wieku emerytalnego czy zastosowania zasady uwzględniania stażu pracy podpisało się parę milionów obywateli i nie wzięto tego pod uwagę. Także akurat w Polsce
postawmy
mamy
tu,
do czynienia z sytuacją,
kropkę.
Kiedy można parę milionów obywateli czegoś chcieć i wcale tak być nie musi.
Jacek Będykowski, pan trochę musi bronić się teraz.
Ja się nie muszę bronić, panie profesor. Wydaje mi się, że po części starała się nie odpowiedzieć na zadane pytanie. Ja zgadzam się z panem Dziamborem odnośnie frekwencji w referendach ogólnokrajowych. Uważam, że w istocie jest taka stara, niepisana zasada, iż nieobecni w demokracji nie mają racji. Jeżeli chcemy zachęcić Polaków do tego, żeby brali udział w życiu obywatelskim i odpowiadali na najbardziej istotne pytania, to wprowadzenie zasady przynajmniej obniżenia progu, a być może nawet tak ekstremalnej zasady, którą sugeruje pan Dziambor, miałoby sens. Referenda powinny być oczywiście ogłaszane w sprawach ważkich dla społeczeństwa. Ja pozwolę się sobie nie zgodzić się z panią profesor odnośnie najbliższego referendum, które nas czeka, ponieważ pierwsze pytanie ma charakter jak najbardziej ustrojowy i fundamentalny dla systemu partyjnego Polski.
Ale jest sprzeczne z konstytucją.
Stąd jest pytaniem ważkim. Jeżeli Polacy chcą uzdrowić nieco kulturę polityczną w Polsce, to z pewnością w tym referendum powinni wziąć udział.
Janusz Śniadek, panie pośle, referenda tak, często, rzadko, w jakich sprawach?
Referenda to demokracja bezpośrednia, czyli jak najbardziej tak, ale w sprawach rzeczywiście naprawdę doniosłych. No tak było do tej pory.
Tylko okazuje się, że dla każdego co innego znaczy doniosłe.
Kwestia konstytucji czy przystąpienie do Unii Europejskiej jak najbardziej. Natomiast już tutaj dzisiaj poruszane tematy, sprawa obowiązku wieku, obowiązku szkolnego czy wysokości wieku emerytalnego, to jeden z postulatów sierpniowych swoją drogą, jak najbardziej są tego typu tematami, które powinny być rozstrzygnięte w takiej demokracji bezpośredniej. Natomiast tu absolutnie nie zgodzę się z moim przedmówcą, że kwestia tych pytań, które zostały zadane 6, wymyślone w jedną noc przez jednego, owszem, pierwszego obywatela, ale w panice przed drugą turą, są tak doniosłymi sprawami, że Polacy na tyle będą tym zainteresowani, żeby pójść do urn wyborczych. I myślę, że ta idea tego referendum 6 raczej kompromituje ideę referendum.
Krzysztof Trawicki, referenda tak? I jakie to są doniosłe sprawy, jeśli to ma być tylko w sprawach doniosłych?
Mi się wydaje, że i podoba mi się to określenie, że referendum to ma być święto demokracji. Czyli to, co nie możemy w instytucjami, które zostały w sposób demokratyczny powołane, czyli Sejm, Senat, tej sprawy rozstrzygnąć i one są tak ważkie. Jak konstytucja, jak to, co głosowaliśmy na wstąpieniu do Unii Europejskiej, to są dla mnie te ważkie, bo dotyczą nas wszystkich. Natomiast uważam, że wszystkie te postulaty i te pytania, które są, to są możliwe załatwienia przez instytucje demokratyczne.
Zważywszy, że ostatnio uchwalono ustawę, która odpowiada na jedno z pytań.
Były propozycje nawet co do lasów, żeby to i nawet wyżej niż ustawa, czyli do konstytucji miało to być przyjęte, więc uważam, że wszystkie te pytania, a poza tym ja się teraz patrzę w kampanię wyborczą, przecież są partie, które mówią o emeryturach, o lasach, tym bardziej, że się dziwne, że...
Rozumiem, że to nie są sprawy na referendum, pana zdaniem.
Oczywiście, że nie. Jeszcze raz powiem, że to powinno być takie, które dotyczą wszystkich, to powinno być święto demokracji, a w tym wypadku my jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie mówimy. Każdy ma sobie wybrać, czy pójdzie, czy nie pójdzie. I ja mogę powiedzieć, że nie pójdę ani w jednym przypadku, ani w drugim.
Zaniża pan
frekwencję
celowo.
Po raz pierwszy, bo uważam, że to jest kompromitacja akurat instytucji referendum. I świadomie, po raz pierwszy od 18 lat, jak skończyłem...
Dobrze, to już jedną deklarację mamy. O tę deklarację jeszcze będziemy pytać.
Czy my dyskutujemy o obu referendach, czy o jednym? Dlatego,
nie,
że one się tak bardzo
pytanie
różnią.
Moje jest w ogóle, czy powinny być referenda? Nie wiem, jak często, w jakich sprawach? Czy może bardzo wyjątkowe, jak to bywało dotychczas w Polsce? Czy tak często, jak to teraz się proponuje? Tak, 6, 25 października kolejne, więc w tej częstotliwości moglibyśmy mieć co miesiąc. Na razie pytam o to. Pani Ewo, Ewa Lider, referenda tak?
Proszę Państwa, według Konstytucji w Polsce naród sprawuje władzę, więc referenda jak najbardziej tak. Natomiast powinno to być robione w takich sprawach jak w 2003 roku, czyli wejście do Unii Europejskiej. To są takie tematy, które powinniśmy poruszać w referendach. Natomiast wszystkie inne, uważam, jest takie narzędzie, które się nazywa panel obywatelski. Ono świetnie funkcjonuje w Australii w sprawach lokalnych. I to jest tak jak ława przysięgłych w sądzie amerykańskim. to jest taka grupa ludzi, mocno oczywiście przebrana, wylosowana, w odpowiednim wieku, zaangażowana, tak? I eksperci przedstawiają, eksperci różnych stron oczywiście, przedstawiają sprawę z jednej strony, z drugiej, a być może nawet z trzeciej. I ta grupa podejmuje decyzję po rozważeniu bardzo poważne, bo to są poważne sprawy, które bierzemy tutaj pod uwagę.
Oj, to musiałoby być kolejne referendum w tej sprawie.
Niekoniecznie.
Wprowadzić.
Niekoniecznie.
Dziękuję bardzo. Tak?
Ale koniecznie te tematy, które mamy do poruszenia, czyli te sześciolatki, czy podwyższenie, czy obniżenie wieku emerytalnego, to naprawdę trzeba rozważyć. Nasza debata publiczna jest jeszcze na słabym poziomie i jest to tak naprawdę takie strzelanie chybył trafił. No, te pytania są często źle przygotowane.
Jak pan Artur Dziambor mówi o emocjami. I tak. Pan Piotr Bałć, referendum tak, jak często i po co?
No, dziękuję, że pani redaktor mnie zaanonsowała jako badacza i nauczyciela, więc tutaj pani Ewa powiedziała w Australii, więc tam chodzą do góry nogami, więc z głowy na nogi postawię sprawę. To jest absurdalne pytanie, czy obywatele mają prawo wypowiadać się w sprawach obywateli.
Nie, to nie jest pytanie o to, czy mają prawo, tylko
jak często i w jakich sprawach. Pytanie jest inne ważne. Kto i w jaki sposób powinien wpływać na to, że będzie ogłaszane referendum? My mamy sytuację taką, że pan Bronisław Komorowski, jeszcze będąc prezydentem, zorientował się, że po prostu za chwilę będzie przegrywał i wykorzystał cynicznie, instrumentalnie to narzędzie. I wszyscy są na to oburzeni. A że wymyślili panowie doradcy, że ponieważ Paweł Kukiz może właśnie być takim dostarczycielem, właściwie elektorat Pawła Kukiza dostarczycielem głosów, więc to zrobimy. I to jest największy problem, o którym my powinniśmy teraz dyskutować, o jakości naszego stanowienia debaty społecznej i decyzji.
Czyli referendum wtedy, kiedy ileś podpisów zbiorą obywatele?
Na przykład, to jest bardzo dobry przykład. Twój ruch we wszystkich ustawach obywatelskich, które były zgłoszone do Sejmu, głosował tak, mamy je rozpatrywać. Nawet jak wiele nam się nie podobało, zarówno ideologicznie, jak i merytorycznie, obywatele zgłosili, my mamy obowiązek jako posłowie rozpatrzeć to.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że to jest debata przed referendum, które odbędzie się w niedzielę. Pierwsze pytanie w tym referendum. Czy jest pan, pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? I mam taką prośbę, żebyśmy już nie rozmawiali na razie o konstytucyjności czy nie, bo my nie mamy na to teraz wpływu. Powiedzmy naszym słuchaczom, powiedzmy też sobie, jakby czy mamy popierać jednomandatowe okręgi wyborcze, czy mamy być przeciwko. I zależałoby mi na tym, żeby poznać waszą opinię na ten temat. Jednomandatowe okręgi wyborcze, w skrócie powiedzmy, że gdyby dzisiaj była taka sytuacja, mielibyśmy w Polsce 460 takich okręgów i wybieralibyśmy w każdym posła. Ten, kto uzyskałby najlepszy wynik, ten zostawałby posłem. Czyli ten najbardziej rozpoznawalny, najlepszy, najbardziej pracowity i tak dalej, i tak dalej. Można by wnożyć, teoretycznie byłby posłem. To byłaby znacząca zmiana. A przecież między innymi Prawo i Sprawiedliwość mówi, panie pośle, że potrzebna jest wielka zmiana. Czemu jesteście tak sceptyczni do tej zmiany?
Bo twierdzenie, że zapewnią to JOW-y, jest iluzją. Zresztą Anglicy, którzy nieustannie są przywołani jako przykład, po tym dziwnym wyniku wyborów, który absolutnie nie odzwierciedlał nawet ilości oddawanych głosów, więc w każdym razie nie był reprezentatywny, wycofują się z tego pomysłu. Również powiem w Polsce, tak naprawdę wybory prezydenckie to był taki jeden wielki off i największy fan Paweł Kukiz w tych wyborach przegrał. A więc został tylko jeden wybrany, a więc tak samo dzieje się we wszystkich innych, ale skutek tego mamy na przykład w Senacie, gdzie dominacja Platformy Obywatelskiej jest absolutna i to jest rezultat JOW-ów, które obowiązują w Senacie już od lat.
Czyli brak należytej reprezentatywności. Właśnie to jest jeden z argumentów podnoszonych nie tylko przez komentatorów, ale także przez konstytucjonalistów, że brak należytej reprezentatywności byłby w takim Sejmie.
Oczywiście.
Panie Jacek Bendykowski, do pana to pytanie. Do zwolennika jednomandatowych okręgów wyborczych, mam nadzieję, że nadal zwolennika.
Proszę państwa, po pierwsze uporządkujmy nieco merytorycznie tę dyskusję. Pytanie jest o jednomandatowe okręgi wyborcze, a nie jednoznacznie o system większościowy. jednomandatowe okręgi wyborcze mogą funkcjonować w różnych modelach, więc mamy model brytyjski, gdzie pierwszy bierze wszystko, mamy model francuski, mamy model australijski, który jest modelem proporcjonalnym, więc ten argument o braku reprezentatywności się absolutnie nie broni w sensie merytorycznym, a my nie wiemy, jaki model. Pytanie tak naprawdę dzisiaj, przed którym stajemy, to jest pytanie o to, jak chcemy odpowiedzieć na kryzys wiarygodności polityków, który dostrzegamy chyba wszyscy. My możemy się spierać, tak jak tutaj siedzimy, o to, jakie są przyczyny, czy kto zawinił, iż jest tak, jak jest, ale bez wątpienia dzisiaj Polacy utracili wiarę w znaczną część elit politycznych, w system partyjny, w system wyborczy. Polacy czują się w dużym stopniu niereprezentowani przez polityków, których wybierają. I polityków nikt nie zwolni z obowiązku. Ja bardzo jestem zmartwiony tym, że nie przeprowadzono poważnej debaty politycznej, bo jej nie ma tak naprawdę.
Ale to prezydent Komorowski jej nie przeprowadził.
Od tego są również elity, od tego są dziennikarze. Ja bardzo się cieszę, że państwo tego typu praktykę stosujecie i chcecie na ten temat poważnie dyskutować. Jednomandatowe okręgi wyborcze z pewnością w Polsce zaowocowałyby fundamentalną zmianą kultury politycznej. I nie mamy dużo czasu, więc w dwóch podstawowych dziedzinach. Po pierwsze, zmieniłyby w sposób diametralny relację, bardzo istotną relację pomiędzy z jednej strony wyborcami i wybranym posłem oraz kierownictwem politycznym partii. Dzisiaj posłowie są tak naprawdę posłami partii politycznych, którzy w dużym stopniu podlegają bezpośrednio kierownictwu politycznemu. Ich samodzielność polityczna jest wysoko ograniczona. Posłowie wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych są posłami z namaszczenia wyborców. Są emanacją swojego małego okręgu wyborczego. Poseł powiatu kartuskiego czy poseł powiatu bytowskiego, to są akurat takie powiaty w naszym przypadku, które by mniej więcej wybierały jednego posła, wiedzieliby, że są posłem tej ziemi. Mieszkańcy Kartus nie mieliby innego posła. To nie byłby poseł Platformy, PiSu, SLD, to byłby ich poseł Kartuski. Wszystkie problemy byłyby adresowane do niego. Taki poseł wie, że on po 4 latach musi odpowiadać przede wszystkim wobec swoich
wyborców. I nie głosuje
zgodnie z dyscypliną.
Więc po pierwsze relacja pomiędzy wyborcami a posłem i partią. Po drugie jakość. Drugim problemem, który bez wątpienia dzisiaj w Polsce mamy, to jest jakość elit politycznych. Posłowie wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych są z natury rzeczy posłami jakościowo znacznie lepszymi. Wielomandatowych to nie są zupełnie ci sami ludzie.
Debata w Senacie jest straszna do tego, co ten pan opowiada.
Dlatego, że w wielomandatowych okręgach wyborczych, widzimy to doskonale i każdy wyborca to widzi, głosuje na Nowickiego, wchodzi Kowalski. Głosuję na kogoś, do kogo mam zaufanie. Te głosy zbiera lider partii politycznej.
Nie, głosuję Kowalski, ponieważ więcej osób na niego głosowało.
Ja rozumiem,
także...
że pani proszę się troszkę boi tej zmiany, stąd pani poseł przerywa.
Właśnie o to chciałam zapytać, to ja teraz przerwę, dobrze? Pozwoli pan, że ja przerwę? Tak. Właśnie, może to jest tak, że posłowie lewicy boją się tej zmiany.
Oczywiście, że tak jest.
Bo teraz na przykład Leszek Miller wystartował w Gdyni, miał dobry wynik, ciągnie listę. No tak to się tam niewiele udało, znaczy, ale mógłby.
Boicie się? Nie, ja uważam, że tutaj są dwa problemy. Więc po pierwsze, jednomandatowe okręgi wyborcze są właśnie w wyborach do Senatu i tam widzimy absolutną dominację partii, która w danym okresie ma największe wzięcie u wyborców. A więc wcale nie byłoby w ten sposób, że byliby reprezentanci poszczególnych regionów, tylko byliby w dalszym ciągu reprezentanci partii, tak jak to ma miejsce teraz w Senacie. Ale gdyby nawet przyjąć takie założenie, o którym pan mówił, że byliby to reprezentanci no właśnie ziemi kościerskiej, ziemi gdańskiej, no to oni nie powinni w ogóle być w Sejmie, dlatego że reprezentanci ziemi gdańskiej to powinni się zajmować tutaj na szczeblu regionalnym ziemią gdańską. Natomiast przypomnijmy może wszystkim, że obowiązkiem posła jest dbanie o rozwój Rzeczypospolitej. Podstawowym problemem...
Nie przeszkadza,
dlatego że podstawowym problemem w tej chwili w Polsce to jest jednak to, że mamy na zachodzie zdecydowanie bogatsze regiony i bogatszych mieszkańców niż na wschodzie. I w związku z tym posłowie wszyscy muszą tak rozdysponować środki, których przecież jest wciąż za mało, żeby wyrównać te dysproporcje.
Również tak musimy
te środki unijne dysponować. Nimi. W związku z tym tutaj jest ogromny problem. No jeżeli byłoby 460 posłów, których każdy ciągnąłby to sukno w swoją stronę, to byłaby absolutna katastrofa.
Dobrze,
tak, to byłby
jedno,
kolejny
ale
rozbiór
co byłoby
Polski.
Złe w tym, gdyby...
Państwo ten obraz widzicie
Wielkiej
Brytanii,
to by wyglądało
Francji,
w ten sposób. Przypomnijmy sobie właśnie posła Gosiewskiego, który wybudował stację we Włoszczowej. No to mielibyśmy 460 stacji we Włoszczowej. I teraz jeszcze sobie wyobraźmy, że to biedne Pendolino by się musiało 460 razy zatrzymywać, jadąc gdziekolwiek.
Dobrze, to jest jeden argument. A proszę powiedzieć, co jest złego w tym, że do Sejmu wchodziłyby na przykład dwie silne, najsilniejsze partie i wygrywałaby na przykład jedna z nich. Ja rozumiem, że na przykład poseł Bałć no, nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Ale, czy no,
ale
to nie
takie
byłoby...
rozwiązanie być może będzie,
czy to nie
nawet
byłoby rozwiązanie dla wyborcy proste?
Wyborczym.
Raz rządzi prawa, a raz lewa. Albo, nie wiem, raz środek, a raz prawa.
No, skoro Piotr Bałć. Wezwany...
Ale u nas są dwie prawice.
Więc ja,
ludzie tak wybierają.
Na konferencji prasowej, która zresztą nasza telewizja pokazywała, przypomniałem, zresztą dzisiaj też memy są u mnie na Facebooku, że Paweł Kukiz do szkoły, a po prostu Jowy do śmietnika. Jeżeli spojrzymy na świat, bo my ciągle mówimy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. To jest bardzo dobry przykład. Ale tu teraz powiem, że Jowy są w Bangladesz, Jowy są w Iranie, są w Pakistanie.
We Francji,
Jowy są we Francji, w Kanadzie. W wielu krajach, które wcale nie są kwitnącą demokracją,
no,
ani gospodarką.
G7 są.
A co jest w Stanach Zjednoczonych? A w Stanach Zjednoczonych Paweł Kukiz mówi tak. Jowy to granat, który rozwali partiokrację, czyli że nie będą partie, a ludzie rządzili. Co mamy w Stanach? Od 150 lat dwie partie finansowane przez wielki biznes, przez banki. W 2008 roku banki upadające zostały z pieniędzy podatników uratowane, a nie panowie prezesi musieli swoje miliony oddać. I co się dzieje w takich Stanach Zjednoczonych? No, ludzie coraz bardziej są zdenerwowani na to, ale na politykę, bo okazuje się, że gospodarka idzie zupełnie innym tropem, ta normalnie wykonywana przez małych, średnich biznesmenów. Natomiast tam, gdzie jest walka o wielkie pieniądze, o wyszarpywanie sobie właśnie złóż, różnych zasobów, czy o walkę międzynarodową, jedziemy gdzieś tam kogoś, prawda, demokracji uczyć, to tam w ten czas są wielkie pieniądze, za które niestety my w końcu płacimy.
Dobrze, trochę też...
Okazuje się, że Jowy to jest mit, to jest taka opowieść, że one z automatu załatwią dobrobyt, demokrację, lepszą edukację, lepsze myślenie. Nieprawda.
Jedno zdanie,
nie załatwią.
Profesor Senyszyn,
no, a jeżeli już mówimy o reprezentatywności, to właśnie w tej chwili 90% obywateli, którzy biorą udział w głosowaniach, ma swoich reprezentantów w Sejmie, bo nawet jeżeli to nie jest konkretna osoba, to to jest partia, na którą oddali głos. Natomiast w wypadku Jowów może się zdarzyć, że ktoś zdobędzie 20% głosów, no pod warunkiem, że pozostali, był taki przypadek, będą mieć 19, 18, 17 i 80% obywateli nie będzie miało swojej reprezentacji w Sejmie.
Dziękuję bardzo. Artur Dziambor. Panie Arturze, a pan... Tak, ale przy okazji proszę odpowiedzieć na moje pytanie, kiedy pan został zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych? Bo trochę to ewolucje przeszły te pańskie poglądy.
Ja zawsze byłem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, tylko problem polega na tym, że, to, że one mają wiele swoich różnych oblicz. Ja kiedyś
Ale my na co będziemy głosować?
Ha, no właśnie, nie wiemy, na co będziemy głosować, bo pan prezydent postarał się o to, żebyśmy nie wiedzieli. Natomiast tutaj
pan
tak naprawdę...
nie wie, co to są Jowy,
tak
bo...
Naprawdę,
dobrze, teraz
tak
Artur Dziambor.
Nie, to, bo tutaj było kilka mitów, które są powielane przez różne środowiska i trzeba te mity jakoś się z nimi tutaj, no, zwalczyć je jakoś. Po pierwsze, w Senacie nie ma Jowów, takich prawdziwych. To znaczy, to co się dzieje w Senacie, to jest wypaczenie Jowów. To jest tak naprawdę spowodowane
wypaczenia
słabym stanem...
Słabym stanem, tak, to słyszałem.
Słaby
nie,
stan naszej
Jowy,
demokracji
tak.
I wiedzy politycznej.
Słaby
stan demokracji i wiedzy politycznej Polaków wynika, jest powodem tego, że Jowy akurat tak wyglądają w przypadku Senatu. Poza tym okręgi są ogromne, więc to też jest wypaczenie samej idei
Jowów.
No do
Sejmu byłyby mniejsze.
Bo de facto jest tak, no właśnie, do Sejmu byłoby tak, że ja jestem radnym z dzielnicy Cisowa z Gdyni, to moim okręgiem jowowskim do Sejmu to byłaby Cisowa, Pustki Cisowskie, Chylonia.
No,
to byłyby moje trzy dzielnice, na których ja się wychowywałem, mieszkam całe życie i tam jestem jeszcze radnym. Cudownie.
Do rady
natomiast,
miasta są większe
natomiast, okręgi. Natomiast mitem też jest to, że byłyby dwie duże partie, ponieważ prawda jest taka, że przede wszystkim Platforma i PiS na przykład miałyby problem z zagłosowaniem za Jowami tak do końca w Sejmie, ponieważ wiadomo by było, że ze wschodniej części Polski żaden członek Platformy teoretycznie by się nie dostał, a z zachodniej żaden członek PiSu. To nie jest prawda. Nie ma czegoś takiego jak dwie dominujące partie w Jowach. Prawda byłaby taka, taka, że w większości przypadków dostaliby się do Sejmu bardzo znani i lubiani samorządowcy z tych małych terenów. Więc to byłby tak naprawdę, to byłaby wymiana nie pokoleniowa, tylko wymiana składu Sejmu z politykierów, nie polityków, na zaangażowanych, znanych i lubianych, aktywnych samorządowców. No więc jest... tak naprawdę byłaby to gigantyczna
no, czyli
zmiana.
Czyli regiony zmiana straciłyby jakościowa. Samorządowców,
pani profesor,
którzy są podobno
pani profesor,
tacy cudowni.
Że w Sejmie nie ma przyzwoitych ludzi, że są
ja
tylko w samorządach, jest naprawdę mocno chybiona.
Ostatnia, każdy ma swoje zdanie.
Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć o JOW-ach. Najważniejszą rzecz powiedział tak naprawdę pan Pentykowski. No, wprowadził to, że tych JOW-ów jest mnóstwo różnych opcji i jeżeli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie FPTP, o którym tu wspominała pani profesor,
czyli
to, że pierwszy wygrywa, ten, co dostał jeden głos więcej od pozostałych, to tu faktycznie można stwierdzić, że no nie jest to do końca takie idealne, bo nie do końca jest to tak, jak, tak żeby powiedzieć, że no to jest sprawiedliwe. Wygrał facet, który dostał jeden głos więcej od całej reszty. To jest, to może nie, ale gdybyśmy ale się,
że,
gdybyśmy
kobieta?
Się zastanowili
ja
nad systemem
STV, kobiety.
Facet, czyli kobieta.
To już byłoby zupełnie inaczej.
Dobrze, panie marszałku, no samorządowcy do Sejmu z jednomandatowych okręgów wyborczych, to jak znalazł pan z samorządów wprost?
No tak, ja już przeczytałem wszystkie szczeble
do Sejmu.
Samorządu.
A PSL
ale
mówi nie.
Ja powołam się, no wiesz, to jest nasz wykładowca, naukowiec. Wszystkie badania, które pokazują, co by się stało, gdyby dzisiaj były te wybory, podobnie jak się to działo do Senatu, do Sejmu. Już nie mówimy teraz o którymś z tych wariantów. No to wszystkie wskazują, biorąc naszą naturę Polaka jeszcze,
że one
by się nic nie zmieniły, po pierwsze by było, a teraz przyjmijmy założenie, że rzeczywiście nie ma szyldów partyjnych. Byłby 460 posłów, które każdy reprezentuje swój region. To byłoby 920, co najmniej, 920 różnych poglądów. Bo dlatego, że...
Poglądy mogą być, byle
no tak,
decyzje
ale
zapadały.
No ja podejrzewam, żeby nie wybrali marszałka.
Ale w innych demokracjach, proszę państwa, no ale więc, w innych demokracjach, gdzie są JOW-y, wybiera się przedstawicieli, rządzą i to są często stabilne rządy.
Wszystkie badania wskazują, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani na podejmowanie takich decyzji, tak
a kiedy
radykalnych.
Będziemy?
Bo dlatego, że w tej chwili właśnie się mówi, ja bym się bardziej uchylił ku temu, żeby obniżyć próg wyborczy, po to, żeby
to
dopuścić,
jest jedno z proponowanych rozwiązań.
Żeby dopuścić inne partie jeszcze, które są mniejsze.
To musimy referendum
bo wtedy
nowe
byłaby
ogłosić.
Reprezentacja i to by pozwoliło wtedy przygotować nas do takich radykalnych decyzji, które by mówiły o JOW-ach już nieistotnie w jakim wariancie.
Panie Jacku, no właśnie przez PSL nie ma tych JOW-ów, prawda? Bo przecież wyście mówili, że będą, miały być.
Nie, przez PSL,
a potem
PSL dzieje się również bardzo dużo dobrego. Panie redaktor, to jest nasz znakomity koalicja, z tym nam się świetnie rządziło przez ostatnie 8 lat. Ale
wielu
wszystko,
rzeczy się nie dało zrobić.
Mimo wszystko,
z posłem Burym.
Bardzo przepraszam. Przeprowadziliśmy pewne zmiany i dzięki
nie,
temu...
Pani poseł, jeszcze bezdomiewanie dzisiaj, niewinności. Nie pani oskarża, bo ja mogę pani wymienić po lewej.
W samorządach dzisiaj mamy w wielu przypadkach
Jacek Bendykowski, proszę państwa.
Na oskarżenie.
Jacek Bendykowski teraz.
Mamy w samorządach dzisiaj już w wielu przypadkach jednomandatowe okręgi wyborcze. Wybieramy w sposób bezpośredni wójtów, burmistrzów i prezydentów. Natomiast patrząc na świat, bo część państwa mówi w taki sposób, jakbyśmy nie znali doświadczeń wieloletnich demokracji stabilnych, najbardziej stabilnych demokracji na świecie, które są demokracjami jednomandatowych okręgów wyborczych. Francja jest znacznie bardziej multipartyjną demokracją, zasiada dzisiaj w Zgromadzeniu Narodowym 9 partii politycznych. Niemcy, które mają system mieszany, zasiada tam najczęściej 4, ale często 5 i 6 partii politycznych. Australia ma system de facto proporcjonalny z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Tak więc mówienie, że system wymusiłby jakby duopolizację naszej sceny politycznej jest w tym sensie fałszywe, że ono już dziś istnieje. Natomiast bez wątpienia,
drugą Japonię, drugą Irlandię,
bez wątpienia,
teraz drugą Australię.
Pani profesor, bliższe są jest model włoski polityczny czy belgijski, czyli system proporcjonalny. Natomiast
mówienie o kulturze politycznej w Polsce,
które z pewnością nie zapewniają stabilności. Jeżeli państwo wierzycie w to, że Stany Zjednoczone, tak jak powiedział kolega Bałcz, są symbolem upadku, to rzeczywiście powinniście mieć wątpliwości, czy 6 września udać się do urn i zagłosować.
No akurat siedzący w Guantanamo nie są zachwyceni amerykańską
Pani
demokracją.
Pani Ewa Lider, samorządowcy, powiedział pan Artur, samorządowcy mieliby większe szanse, czyli na przykład pani miałaby większe szanse wejście do Sejmu. Wy jako Nowoczesna popieracie rozwiązanie jednomandatowych okręgów wyborczych, a nie bawiła się pani tego, że mogliby wygrywać ludzie, którzy
mają kasę, dużo kasy. To nie musi być wada, ale czasem może to być. Są po prostu rozpoznawani nie ze względu na to, że ciężko pracują, a nie wiem, może występują często w telewizji, w jakimś talk show'le, w jakimś programie rozrywkowym.
Tak, to jest zagrożenie na pewno, ale musimy sobie uświadomić, że dzisiaj naprawdę nie jest dobrze. Jest, tak jak już wspomniał pan Jacek, duopol i mamy za wysoki próg wyborczy.
Jego partii.
Tak. Za wysoki próg wyborczy i to po prostu zwyczajnie potrzebna jest zmiana. Ja uważam, że najlepszy jest ten system mieszany, który jest w Niemczech. Ja tutaj sobie wydrukowałam kartę, wiem, że w radiu nie widać, ale sobie widać. Przyjrzałam się i tutaj mam bardzo konkretne nazwiska i to jest jasne i przejrzyste dla wyborcy.
Połowę wybiera się w jednomandatowych okręgach 299. wyborczych, a połowę tak. W ordynacji większościowej.
I to dobrze w Niemczech działa. Wyrównanie jest przez tą drugą lokalną wybór partii. Są jeszcze dodatkowe takie wyrównawcze miejsca i uważam, że to jest system sprawiedliwy. I
czemu nie?
Dobrze działa w Niemczech.
Czemu nie, poseł Janusz Janek?
Ja przyznam, że przebieg naszej debaty dzisiejszej znakomicie pokazuje też problem. Otóż okazuje się, że gdy chodzi o JOW-y, to jedynym celem, rezultatem aktywności politycznej ma być wejście do Sejmu. Nie dobro Polski, nie rozwój kraju, tylko znalezienie się w tej grupie wybranych funkcjonujących w Sejmie.
No jak są wybory, to się po to, żeby wejść do Sejmu. No panie pośle, pan przecież startował w niejednych wyborach.
No więc, ale no pan więc, jako sportowiec wie, po to się startuje, żeby wygrać.
No tak, ale czynienie z tak poważnej rzeczy jak przyszłość kraju, kwestia tego, komu powierzymy losy naszych rodzin, na naszej gospodarki, bez programu, więc ten przebieg dyskusji
nie,
mi
no każdy
najbardziej
będzie miał swój
ilustruje.
Program.
Natomiast powiem w ten sposób. Mimo wszystko powinniśmy i dzisiaj też, zamiast dyskutować o problemach, o programie, choćby kiedy były próby dyskutowania o wieku emerytalnym, czy o posyłaniu tych maluchów do szkoły, czy
tak,
posłać go szybciej,
malucha, to prawda?
Żeby szybciej trafił na bezrobocie. No więc,
maluch no jeszcze więc, do szkoły nie idzie.
No więc o takich sprawach powinniśmy dyskutować w Sejmie, a nie o kwestiach lokalnych, samorządowych, próbować załatwiać tam lokalne sprawy.
A czyli mówi pan, że jakby były JOW-y, to by nie było merytorycznej dyskusji, teraz ona jest.
Nie, właśnie dzisiejsza dyskusja to ilustruje, że jej nie ma. Już nawet dyskusja o JOW-ach wyklucza rozmowę o Polsce.
Dobrze, idźmy dalej. Ja przypomnę, że to jest debata Radia Gdańsk dotycząca referendum, które już w niedzielę. Finansowanie partii. I drugie pytanie. Czy jest pani, pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? W jednym z ostatnich sondaży wynika, że 75% Polaków, którzy deklarują, że pójdą głosować, chciałoby, żeby partie nie były finansowane z budżetu państwa. Platforma, Twój Ruch, Nowoczesna PL jest przeciwko utrzymaniu finansowania z budżetu. Prawo i Sprawiedliwość, SLD, PSL za utrzymaniem finansowania z budżetu. PiS, ale nie tylko, mówi nawet o prywatyzowaniu parlamentu. Ostatnio słyszałam taki argument, korupcja polityczna. Jacek Bendykowski z Platformy Obywatelskiej.
Ja przypomnę, że pytanie referendalne brzmi, czy jesteś za utrzymaniem obecnego systemu finansowania.
No i znowu nie ma dodatkowego pytania.
A niekoniecznie za tym, czy jesteś za finansowaniem z budżetu. Innymi słowy, ktoś, kto uważa, że obecny system finansowania, a ja tak uważam, jest zły, powinien również głosować za zmianą. W tym przypadku odpowiedzieć nie na to pytanie. Ponieważ ten system bez wątpienia prowadzi do bardzo wielu patologii, co widzieliśmy choćby obserwując sprawozdania wydatków partii politycznych.
Bo za dużo wydajecie.
Zwłaszcza Platformy, o ile sobie przypominam.
Pani poseł, to są te patologie, bo jak wszystkie patologie systemowe, nie mają barw partyjnych, one mają charakter systemowy. I
nie, proszę
te same
nie wmawiać,
patologie
nie, proszę nie wmawiać
występowały
innym,
w
że chodzą na ośmiornice, że kupują
różnica
krawaty i tak dalej.
Pomiędzy nami polega na tym, że ja staram się nie być hipokrytą, a państwo bardzo chcielibyście pewne elementy patologii systemu przenieść do poszczególnych partii politycznych.
Ale te starania się nie udają.
Jesteśmy
no, Platforma pokazuje,
bez
co się
wątpienia
dzieje.
Przeciwnikami utrzymania obecnego systemu.
A jaki
bo on rodzi
system?
Bez wątpienia
a jaki
patologii.
Jest system idealny?
Po pierwsze można się na dzisiaj tak, zastanawiać nad jakby stabilnym finansowaniem aparatu partyjnego, który jest jakby zakorzeniony w tym systemie, który mamy. Za mało środków jest wydawanych na pracę, czy wymuszone jest, bo nie ma wymuszenia wydawania tych środków na pracę merytoryczną, na pracę
Pani
programową.
Co miałoby być źródłem? Budżet państwa, dotacja,
mógłby
subwencja?
Być budżet państwa. Mamy bardzo wiele modeli, panie redaktor. Możemy mieć model
dobry,
podatkowy,
najlepszy.
Czyli odpisu podatkowego wyborców.
Ale pan odpowiada to jest w tym momencie, jak student na pytanie.
To jest w tym momencie dobrowolny odpis obywatela, który wie, że chce wesprzeć swoją własną wolą konkretną partię polityczną. Tak jak się opowiadaliśmy za podatkiem kościelnym, także w tym przypadku byłbym w dużym stopniu zwolennikiem odpisu podatkowego, to byłby najzdrowszy system bez wątpienia dzisiaj w Polsce, ponieważ każdy obywatel w takiej sytuacji podejmuje swoje
decyzje. Dobrze, i tutaj zatrzymajmy się. Dlaczego nie odpis podatkowy? Po prostu niektóre partie chyba się boją takiego,
bo
Polacy nie chcieliby odpisywać. Na organizacje pozarządowe tak, ale na
nie
partie?
Odpis podatkowy. Ponieważ odpis podatkowy to jest również finansowanie z budżetu. Dlatego, że te pieniądze już zostały naliczone jako podatek i one są zaplanowane na inne
ale
wydatki.
Ale dobrowolnie
rysują
każdego wyborcy.
W związku z tym nie. Uważam, że to jest zły system. Przypomnijmy, że w ogóle dopiero w 1997 roku zmieniono ustawę o partiach politycznych i wprowadzono właśnie finansowanie z budżetu. Wprowadzono finansowanie z budżetu po to, żeby nie była mniejsza korupcja, no bo całkiem się pewnie jej zlikwidować nie da. I rzeczywiście efekty tego systemu są. Korupcja w Polsce znacznie się zmniejszyła, również w sferach politycznych. Dlatego, że teraz konkretna osoba może przelać pieniądze na partię polityczną jedynie ze swojego konta. Wiadomo, kto to robi, ile to robi. A kiedyś było inaczej, kiedy nie było tego podstawowego finansowania z budżetu, no to oczywiście były cegiełki, były różne formy, no biznesmeni mogli sobie wręcz kupować polityków, a później żądać uchwalania odpowiednich ustaw. Teraz tego na szczęście nie ma. Ale przede wszystkim musimy sobie uświadomić, o jakiej kwocie my mówimy. To jest złoty 40 rocznie na statystycznego obywatela
Polski.
No
tak, ale ziarnko do ziarnka.
Nie, no oczywiście.
Można by powiedzieć, że tę kwotę można by wydać też na inne cele.
Tak,
prawda?
No więc właśnie wydajemy na referendum bezsensowne 100 milionów złotych, czyli
moglibyśmy na partię to przekazać.
Kwotę dwuletniego finansowania wszystkich partii politycznych. I to jest właśnie skala tego obłędu prezydenta Komorowskiego, który w panice, podobno mówią, że w 2010 roku wynajął swoje mieszkanie
Dobrze, na 10 lat
i boi się biedak bezdomności.
Mieszkanie Bronisława Komorowskiego.
Bardzo żenujące komentarze, panie prezydencie.
Złoty 40 od obywatela. Nie jest to dużo.
Jeszcze wrócę tutaj do pani profesor, bo pani profesor powiedziała tutaj, że każdy obywatel może teraz wpłacić pewną kwotę, to ja nie będę przypominał, komu na kampanię wyborczą wpłacali biedni studenci i emeryci po 25 tysięcy złotych w ostatniej kampanii. Więc to tyle. Zostawmy to tak naprawdę i zamilczmy to. Najlepiej byłoby tak naprawdę zlikwidować całkowicie finansowanie partii politycznych z budżetu i zmusić do pełnej jawności rozliczeń, ponieważ w tym momencie sytuacja jest taka, że my nie wiemy, na co te pieniądze są wydawane. My nawet nie wiemy, ile te partie de facto dostają, bo to jest tylko kwestia tego, czy zostaniemy poinformowani przez jakieś media, ile dane partie dostały, bo nie ma nigdzie tych tabelek, które pokazują.
Każdy obywatel może się dowiedzieć.
I teraz tak, i teraz sytuacja...
Tabele są przez Państwową Komisję Wyborczą.
No tak, trzeba bardzo szukać.
Nie, nie trzeba bardzo szukać, tylko trzeba poszukać kolejno.
Sytuacja jest taka, że partie polityczne powinny się utrzymywać dokładnie tak samo jak stowarzyszenia z własnych składek. Albo,
składki są,
albo
też.
No tak, i to plus datki od osób chętnych powinno wystarczyć. Tylko zagrożenie, o jakim mówią przeciwnicy tego, żeby likwidować ten system, jest takie, że nagle wielkie firmy zaczną finansować polityków, tak? I ja nie widzę w tym niczego złego, o ile...
Ale zaczną finansować i zaczną wymagać.
Nie, no to okej, ale o ile te firmy będą po pierwsze prywatne, a nie państwowe, czyli Orlen nie mógłby na przykład wpłacić na ulubionego kandydata. I po drugie, jeżeli będzie pełna jawność, jeżeli ja będę wiedział, że ten kandydat jest sponsorowany na przykład przez Coca-Colę, to ja będę mógł się zastanowić, czy ja chcę takiego kandydata, który będzie lobbował na rzecz Coca-Coli i na rzecz niższych...
Ale 460 posłów lobbujących każdy za inną firmą albo innym produktem, nie do zniesienia.
No, ale to jasne. To wiadomo, że do tego jakoś tam później będzie trzeba się zastanowić nad tym, czy posłowie nie są lobbystami de facto.
No to może
tak?
Lepiej się wcześniej zastanowić.
Ale w tym momencie wszystko to mamy ukrywane. Ponieważ my myślimy, że żyjemy w systemie, w którym wszystko jest jasne, a nie jest jasne. Nawet w kampaniach wyborczych się oszukuje. Nagminne są takie numery jak billboardy za 3 złote na przykład, które dostali kandydaci w promocji, albo to, że biorą...
Ale co, pan dostał takich billboardów?
Nie, ale takie rzeczy są i one są ukrywane, nikt ich nie widzi i nikt o tym nie wie. I później jest tak, że właśnie pani poseł tutaj się uśmiecha, a prawda jest taka, że rzeczywiście gdzieś tam sobie te pieniądze są, tylko ich nikt nie zauważył. A ja bym chciał, żeby była pełna jawność tego, co się wpłaca i tego, co się wypłaca.
Chcemy, żebyśmy byli
i tyle.
Uczciwi,
i byśmy
żeby
wtedy
było
wiedzieli
uczciwie.
Dokładnie, co ten poseł zrobił.
No teraz jest pełna jawność, powiedzmy sobie jasno. Jeżeli
nie ma pełnej jawności na pewno.
Jeżeli PKW, każdy obywatel może zadać partii politycznej pytanie, na co wydaje środki z budżetu
to
i musi uzyskać odpowiedź.
Dobrze, pani Ewa mówi nieprawda, proszę
Państwa,
się odnieść.
Tym razem się zgodzę z panem Dziamborem, chociaż generalnie się z Nową Prawicą nie zgadzam. Ale tym razem tak, nie ma jawności, absolutnie. Ludzie mają poczucie, że to są zmarnowane pieniądze. To są zmarnowane pieniądze, widzą te billboardy.
Nie interesują się, nikt nie będzie chodził i czytał sprawozdań Państwowej Komisji Wyborczej. A jak nie
Ale można
wiedzieć...
czytać, one nie są jasne. Cały czas te wszystkie dokumenty nie są jasne, nie są przejrzyste, naprawdę
Dobrze,
nie
ale
da się tego czytać.
Odeszliśmy jakby od... W jaki sposób powinny być finansowane partie polityczne? Pani Ewo, pani zdaniem.
Jak powinny być finansowane?
Jak finansowane partie
Na pewno jest potrzebna zmiana. Na pewno jest potrzebna zmiana.
Ale dlaczego na gorsze?
Zalecenie Rady Europy jest takie, żeby to był system mieszany.
Ale w sumie system mieszany, tak? Bo można prywatnie wpłacać.
Zmniejszenie.
Są składki.
Ja bym proponowała zmniejszenie. I na przykład mikrofłaty, które działają dobrze w Nowoczesnej, Ryszarda Petru, naprawdę działają. Naprawdę miałam wątpliwości, ale to działa. To nie znaczy, że trzeba lobbować na rzecz Coca-Coli. To są mali przedsiębiorcy. To działa naprawdę.
Panie pośle, no, bogaty elektorat, no złoty 40 to nie jest wydatek. Każdy ma taki elektorat, gdyby wyborca chciał płacić na posła Śniadka. To jest
Więc
może to jest sztuka,
mówimy,
żeby
mówimy
go przekonać.
Mówimy tu o jakimś obligatoryjnym odpisie, czyli innymi słowy odpisie z budżetu.
Natomiast na przykład, albo dobrowolne datki.
Akurat ja poczuwam się do autorstwa tego stwierdzenia, że idea odejścia od finansowania partii z budżetu to jest dokładnie prywatyzacja parlamentu. Bo te darowizny, odpisy, o których pani przed chwilą mówi, dokładnie będą płynęły tylko od tych ludzi, którzy dysponują takimi środkami, że ich stać na to, żeby sfinansować takie opcje polityczne w parlamencie, które będą prowadziły politykę sprzyjającą ich korzyściom, odnoszeniu nienależnych korzyści. Także będziemy mieli tylko parlament dla bogatych. Dlatego absolutnie bronię formuły finansowania partii politycznych z budżetu, żeby uniknąć takiej sytuacji. Bo przeciętni ubodzy pracownicy nie mają środków na to, żeby finansować darowizny na funkcjonowanie partii politycznych.
Może mają środki, tylko nie wiadomo, czy
Proszę
będą
Państwa,
chcieli.
Dlatego system mieszany. Naprawdę, te mniejsze partie, które będą mieć mniej bogatych...
Pani Ewa kończy
jak twierdzenie,
zdanie.
Że w Polsce nie ma ludzi biednych.
Proszę Państwa,
dlatego system mieszany. Partie, które mają mniej bogatych wyborców, których nie stać na takie wielkie wpłaty, dlatego ten system mieszany i oni dostaną dotacje i to będzie uczciwe. One pozostaną, te partie, tak? Bo to by było faktycznie nieuczciwe.
Krzysztof Trawicki.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest za tym, aby było finansowanie z budżetu państwa. To proste, bo od 1997 roku wszystkie badania wskazują, rzeczywiście, tak jak tu pani profesor powiedziała, że ta korupcja się zdecydowanie zmniejszyła. Co innego jest, jeżeli mamy teraz powiedzieć, to można poprawiać. Jak te pieniądze powinny być, na jakie cele te partyjne wykorzystane? Z Polskiego Stronnictwa Ludowego znakomita część tych środków wraca z powrotem do budżetu, bo zagłupił błąd przy którychś tam wyborach. Te pieniądze jakby wracają do budżetu, bo prawie z nich nie korzystamy, więc mamy własny spadek jeszcze. Więc, ale jesteśmy za tym, bo to rzeczywiście jest prostsze i prostsze do opanowania i sprawia mniej możliwości takich korupcjogennych typu właśnie, że te, co będzie miała swój elektorat bardziej bogata w swoich kandydatów w partii, a to będzie miała ich więcej oczywiście. My mamy elektorat, co mamy skromny, biedny, więc my uważamy, że...
Publiczność się śmieje, nie wiem czemu. Widocznie uważają, że rolnicy wcale nie są tacy biedni.
Proszę?
Widocznie publiczność uważa, że rolnicy wcale nie są taki biedni. Dobrze, dziękuję bardzo.
Wystarczy na dane statystyczne spojrzeć.
Artur Dziambor.
Ja chciałem tylko do tutaj państwa, którzy się wypowiadali, powiedzieć jedną rzecz. Ja reprezentuję partię polityczną, która nigdy nie dostała złotówki z budżetu i jakoś, kurczę, działamy i jakoś daje się żyć bez tych pieniędzy.
Jeżeli
ja słyszę, że te pieniądze oni muszą dostawać, te partie bez nich nie dadzą rady, bez tych pieniędzy, to znaczy, że oni są po prostu nieudolni w zarządzaniu swoim własnym aparatem partyjnym.
Ale powiedziałem wyraźnie, że PSL większość tych środków, co staje, spłaca.
No bo
oddaje do budżetu.
Pecha, panie marszałku, no mówmy się, że gdyby nie decyzja,
i
nie oddawali.
Daje sobie też radę, ale uważamy, że z punktu widzenia czytelności finansów i na co partie przeznaczają te środki, to z tego punktu widzenia jest to prostsze do opanowania.
Teza, że ubóstwo czy pozostawanie bez pracy jest świadectwem nieudolności, jest mocno kontrowersyjna.
No, ale, mój kolega powiedział i to zdanie było jasne. Kurczę, jakoś dają sobie radę. Kurczę, jakoś sobie dają radę, a nie porządnie.
Dobrze. Bo
Poseł Bałci.
Bo, no, tu z panią profesor jako Zjednoczona Lewica i jak widać i z parytetem i...
Macie dwa głosy.
I mamy różne przemyślenia.
I doszliście do wniosku,
ale nie wszędzie jesteśmy jednogłośni i jednomyślni i bardzo dobrze, bo da to nam szansę na wydyskutowanie może jeszcze lepszych pomysłów. Twój ruch uważa, że należy skonstruować tak finansowanie partii politycznych, aby było przejrzyste i żeby ktoś to kontrolował. No i oczywiście no mechanizm jest, nie wymyślajmy czego innego, dość prosty, żeby to przez budżet przechodziło. To znaczy ważna jest decyzja obywatela. Chcę lub nie chcę uczestniczyć. Mark Twain powiedział, są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. To złoty 40 jest właśnie statystyką. Bo to jest złoty 40, ale tylko tych, którzy płacą podatki. A są ludzie, którzy nie płacą podatki.
Nie, to jest złoty 40 na statystycznego obywatela.
Nie, ale złotówka 40 pochodzi z podatków.
Ja coś będę komentował.
Ale nie skończyłem. Proszę. I mechanizm jest taki, żeby my opowiadamy się za odpisem od podatku, decyzją obywatela. A ja się opowiadam za tym, żeby się zdecydował, czy ten 1% pójdzie na kościół, czy na partię. Przy okazji sprawdzimy socjologicznie, jaka jest prawdziwa liczba osób opowiadających
dobrze,
się.
Na... Kościół w rzędzie partii politycznej. To stawiam, też
dosyć nie, to
stawiam, wstawiam niestety, ale zupełnie inaczej, w rzędzie tych, którzy tworzą tak zwaną sferę światopoglądu.
Jacek Bendykowski.
Ta dyskusja o tyle mnie cieszy, że wszyscy państwo się tak naprawdę opowiedzieliście za zmianą, za wyjątkiem pani profesor Senyszyn i kolegi Janusza Śniadka. A pytanie jest właśnie o zmianę, o to, czy chcemy zmienić ten system. I tu, tak jak rozumiem, się zgadzamy wszyscy. Natomiast w tej dyskusji, w tych środkach zabrakło bardzo istotnego elementu. Pani profesor mówiła wyłącznie o środkach na bieżące funkcjonowanie partii politycznych, mówiąc o tych 55 milionów złotych. A przypominam, że budżet państwa zwraca partiom politycznym również nakłady na kampanię wyborczą. I to jest rząd około 100 milionów złotych również za każdą kampanię wyborczą, co umknęło w tej dyskusji. I te pytania na swój sposób się łączą pierwsze z drugim, bo kampania wyborcza w jednomandatowych okręgach wyborczych z pewnością byłaby kampanią tańszą.
Ale pan powoływał się tutaj na Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych też zwracają prezydentowi.
To prawda.
Nie każdy korzysta,
jeżeli
ale zwracają.
Można jedno zdanie. Ja też jestem za zmianami, ale za zmianami na lepsze. Tak, na lepsze. Natomiast jeżeli słyszę, że się coś chce zmieniać na gorsze, a coś, co funkcjonuje zupełnie dobrze, dlatego że od 1997 roku, to znaczy, że zaledwie pełnoletni jest ten nowy system finansowania i on już ograniczył korupcję. Popatrzmy wobec tego jeszcze parę lat, jak on będzie dalej funkcjonował. A muszę tutaj jednak wyprowadzić z błędu słuchaczy, którzy zostali w błąd wprowadzeni. Jest absolutna kontrola. Co kwartał każda partia musi składać dokładne sprawozdanie, na co wydała środki. I jeżeli wyda środki na niewłaściwe rzeczy, to będzie miała cofniętą dotację na następny kwartał.
Jak Polskie Stronnictwo Ludowe, o czym mówił tutaj już marszałek Trawicki. Mówiła pani, że ten system powinien funkcjonować jeszcze wiele lat. No, nawet jeśli referendum będzie rozstrzygające i jeśli większość Polaków opowie się za zmianami, to nadal może, obawiam się, trwać kilka lat. Co to będzie?
Dlatego,
jeśli Polacy powiedzą w tym referendum, tak, chcemy zmiany, chcemy jednomandatowych okręgów wyborczych, większość.
Tak.
Drudzy powiedzą, że nie akceptują systemu, który jest obecny. Co będzie? Co
znaczy, nic nie będzie, ponieważ mamy taki system stanowienia prawa, że tego rodzaju referenda nie są obowiązujące. One nie rodzą żadnych skutków prawnych. W związku z tym w zależności...
Ale co, my pójdziemy zagłosować, oddamy swój głos i nic
i
tego nie
jest właśnie tak.
Polaków i to jest skandalami, jakie funduje na Platformę, próbuje się wykorzystać dla sprywatyzowania parlamentu.
To jest w pewien sposób najgorsze, że właśnie to referendum nie jest absolutnie
dobrze
wiążące.
Ja pani...
Natomiast 25 października jest wiążące głosowanie, bo w zależności od tego, na jaką partię zagłosują obywatele, no to ta partia wiadomo, jaki ma program. Czy ona chce JOW-ów, czy nie chce JOW-ów.
Jacek
czy chce finansowania
Platforma Obywatelska.
Pani profesor Senyszyn powiedziała nam właśnie, jak lewica ustosunkowuje się do decyzji Polaków. Ja nie mam wątpliwości,
nie
drodzy
lewica,
państwo.
Takie mamy przepisy.
Ja nie mam wątpliwości, drodzy państwo, że jeżeli wyborcy i Polacy Polacy opowiedzą się za zmianami w tym referendum, to większość parlamentarna, bez względu na to, jak ona będzie miała absolutny moralny obowiązek te zmiany wprowadzić w życie. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji.
No to dlaczego wobec tego Platforma tak protestowała, kiedy parę milionów było podpisów pod obniżeniem wieku emerytalnego?
Głosowanie w tej sprawie w Senacie. Artur Dziambor.
Tutaj ogromny problem będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, które szykuje się do rządzenia, jest przeciwko JOW-om i za finansowaniem partii z budżetu, podczas gdy w referendum wyjdzie, że za JOW-ami jest 70% tych, którzy pójdą zagłosować, a przeciwko finansowaniu jest 85% tych, którzy pójdą zagłosować. I będą musieli wytłumaczyć to w ciągu następnych 2 miesięcy wyborcom, że ci, co poszli na referendum, to oni są puknięci.
Boi nie wiedzą, co mówią. Nie wiadomo, w jakim kierunku.
Z pokorą, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, przekonujemy Polaków swoim programem, rozwiązaniami dla Polski.
Ale będziecie mieli
kłopot? Nie hasełkami. Owszem, tak jak powtórzę jeszcze raz, że kwestia JOW-u wyniknęła w Polsce, że społeczeństwo zgorszone skandalami autorytarnej władzy, która dyktatem wmusiła podniesienie wieku emerytalnego, parę innych rozwiązań, nie licząc się z opiniami Polaków. Polacy odreagowując to będą głosowali przeciw temu, nawet jeśli to będą rozwiązania powodujące prywatyzację parlamentu, jak w przypadku...
Dobrze, musimy powoli kończyć.
O JOW-ach dyskutujemy od kilkunastu lat. Pan poseł też jest w polityce od bardzo długiego czasu i doskonale to pamięta. To nie jest dyskusja od wiosny.
Kolejne referendum również zawiera pytania, które nie powinny być zadawane w referendum, dlatego że my już wiemy, że Polacy chcą obniżenia wieku.
Dobrze, to kolejne referendum, czy ono będzie, tego nie wiemy. Będzie decyzja w piątek Senatu i pewnie jak będziemy już rozmawiać o 17 w Wejherowie, to będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja, się do tego odniesiemy. Dziękuję bardzo. Joanna Senyszyn, Ewa Lider, Janusz Śniadek, Jacek Bendykowski, Piotr Bałć, Krzysztof Trawicki, Artur Dziambor, dziękuję Agnieszka Michajłow. O naszej debacie będzie można poczytać i odsłuchać jej na radiogdańsk.pl. Zapraszam i do usłyszenia już w piątek. Dziękuję.